W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Wojciecha Eichelbergera.
Dzień dobry, witam również.
Witam Wojtku. Nie widzieliśmy się jakieś 20 lat, ale świetnie wyglądasz.
Ty też.
No ja nie, to nie jest tak zwany fishing for compliments. Na pewno często się w swojej pracy psychoterapeuty spotykasz z kokieterią, tak? Że przychodzi pacjent i cię kokietuje,
to tak,
aby może lepszą zyskać opinię o sobie.
No, jak gdyby zdobyć akceptację taką.
Akceptację wstępną.
Akceptację wstępną.
Boi się, że akceptacja późniejsza będzie...
Nie tak piękna. Nie tak łatwa, może tak powiedzieć. No, ale to naturalne. No, to... My też tak zaczęliśmy tą rozmowę, prawda?
Tak.
Ty mnie komplement, ja tobie komplement i od razu jest lepszy
klimat. I wszyscy myślą, ile w tym prawdy. Tak, ale na czym właściwie opierasz swój warsztat psychoterapeutyczny? Bo no, wszyscy wiemy, że jesteś zwolennikiem zen, że bardzo są...
Praktykującym zen.
Praktykujący, no tak. Czyli od razu może tutaj zadam pytanie, bo jest okres świąteczny i widziałam różne reklamy ośrodków odosobnienia. I to właśnie w okolicach świąt. Nie wiem, czy to jest natężenie chęci odosobnienia w tym czasie, bo to trudny czas. I czy też będziesz korzystał na przykład w święta odosobnienie, na Nowy Rok odosobnienie.
Ja chętnie się odosabniam, bo mam bardzo dużo intensywnych kontaktów z ludźmi, no, nie tylko w pracy, co oczywiste, w pracy terapeutycznej, ale też poza nią. Więc...
To postać medialna, rozchwytywany w programach telewizyjnych
podobno.
Niegdyś, autor, współautor ponad 25-26 książek, wielu bestsellerów. Tak, no to jak na psychoterapeutę, który wydaje się być osobą potrzebującą odosobnienia i ciszy, ten szum medialny musiał mieć dość duży wpływ na ciebie.
Jakoś sobie z tym radziłem. To nie było takie dokuczliwe. Mm-hmm. Teraz się nasiliło.
Nie, bo to było miłe.
Teraz się nasiliło ostatnio. Jakoś tak, nie wiem, coś się dzieje w świecie takiego, że z psychologami się chętnie rozmawia. Ja nie wiem, czy to też... Tak...
Ze strachu.
Może.
Co będzie?
No, ale psychologowie też się boją czasami.
No tym bardziej, że muszą bardzo liczyć się ze swoimi słowami, myślami, bo one wpływają na... Nie tylko na pacjenta, który jest w gabinecie i prawdopodobnie zadaje masę pytań podobnych do innych pacjentów w tym czasie świątecznym czy około świątecznym, to jednak no właściwie cały świat tak trochę stoi. Większość ludzi w zastanowieniu, w takim stuporze, bo to tyle się tego dzieje, no ale też jest grupka strasznie zadowolonych z siebie, odizolowanych. Jakie są najczęstsze pytania, lęki twojej psychoterapii?
To najczęściej teraz jest lęk. Lęk i depresja. Stany depresyjno-lękowe to się najczęściej pojawia. Jest też dużo kłopotów w związkach międzyludzkich. Kryzysów, które chcą ludzie jakoś rozwiązywać. I to wyraźnie się nasiliło. Te dwie kategorie spraw.
A szczęśliwi ludzie do ciebie też przychodzą? Bardzo zadowoleni z siebie, tak totalnie?
Czasami tak, ale to okazuje się, bo ja się zajmuję nie tylko psychoterapią, ale też takimi coachingiem, mentoringiem,
tak.
Czyli... Ludźmi, którzy przychodzą z motywacją rozwojową bardziej, tak, chcą, czują się okej, mają czasami naprawdę prawdziwe sukcesy w życiu, ale chcą coś lepiej i bardziej. No i to są ludzie szczęśliwi, którzy czasami się okazuje, że no to szczęście jest trochę takie upudrowane. Że trzeba tam coś z sobą zrobić głębiej, ale przychodzą szczęśliwi ludzie też. To...
Nie wiedziałam, że są szczęśliwi ludzie.
No, przynajmniej
totalnie
są,
szczęśliwych?
Są, tak.
Spotkałeś
są.
Totalnie, no to byli może twoi mistrzowie zen.
No tak, to przede wszystkim w tym środowisku można, można takich ludzi spotkać, bo właściwie szczęście to jest wewnętrzny stan, który jest w dużej mierze właściwie niezależny od tego, co się dzieje w naszym życiu. Czasami mogą się dziać rzeczy bardzo trudne, a my możemy doświadczać szczęścia mimo to.
Oprócz bólu.
Oprócz bólu,
czyli
tak.
Zawsze jest jakiś rezerwuar szczęścia
tak,
w niektórych
taki,
osobach.
Taki fundamentalny, tak. U takich ludzi, którzy się nie boją, którzy poradzili sobie z lękiem generalnie.
Sami sobie
i wszystko,
poradzili?
I wszystko, co im się przydarza, traktują jako fragment jakiegoś procesu, który dobrze im służy, który jest skonstruowany po to, aby mogli się dalej rozwijać, mogli więcej się z tego uczyć i stawać się bardziej mądrymi ludźmi.
Czuję, że to bywają najczęściej ludzie albo bardzo głęboko rozwinięci intelektualnie, albo zen, albo ludzie prości. Mój tata często opowiadał, bo był w środowiskach prawniczych i profesorskich, ludzi o ogromnych ambicjach, umiejętnościach. On zawsze zwracał uwagę na prostych ludzi, prostych, bo my myśleliśmy, że prości. A tymczasem on widział w nich mądrość, też opartą na pewnej prostocie.
Tak, no i jeśli już wracamy ciągle do zen, no to... Można powiedzieć, że zen jest właśnie upraszczaniem wszystkiego, się zajmuje. W dodatku tak dalece, że aż, jak to jeden z mistrzów powiedział, zen jest tak prosty, że nikt nie może w to uwierzyć. No i właśnie ja już trochę coś wiem o tym, więc przyznaję mu rację.
Ja byłam kiedyś w takim ośrodku zen, robiłam wywiad ze znanym zenowcem, Ravi Shankarem, ale nie tym od citary, nie citarzyście, tylko mistrzem, który myślę, że już działa 30 lat, ma oczywiście wielkie grono zwolenników. Odwiedziłam go jako dziennikarka w jego ośrodku w Austrii. To był bardzo drogi ośrodek w bardzo pięknym pałacu, gdzie zaparkowane wozy świadczyły o tym, że raczej przebywają tam milionerzy albo ludzie bardzo zamożni z zachodu. I to, co uwierzyłam, i to, co zobaczyłam tam i co mnie zastanowiło, to jednak potrzeba kultu. Kultu tej osoby, która naucza, i tam to wyraźnie było pokazane. Mnie się to nie podobało.
No to nie ma, Ravi Shankar nie ma wiele wspólnego z zen. To jest inna tradycja. To jest hinduistyczna tradycja. Zen unika kultu za wszelką cenę. I jeśli jakiś nauczyciel zen by tworzył rodzaj kultu wokół siebie.
On nie tworzył, on się sam tworzył.
No, ale nawet gdyby właśnie...
Ale ludzie potrzebują tworzenia kultu.
Gdyby nie mitygował takich zapędów, no to by tracił wiarygodność. Tak, ale... Mój nauczyciel zen mi powiedział kiedyś bardzo ważną rzecz i prostą. Ja go idealizowałem i też chciałem się jak gdyby zapisać do jego orszaku, który on zwalczał właściwie dość systematycznie. I on mnie gdzieś wziął na bok i powiedział: Wojtek, ty się nie wygłupiaj, ty przestań się na mnie gapić, bo ja jestem wielkim oszustem. Ja ci sprzedaję wodę nad brzegiem rzeki, więc ty rzeki szukaj, zajmij się tym. I to była bardzo poważna rada i skuteczna na początku mojej fascynacji zen.
To piękna opowieść. Zen jest prosty.
Zen jest bardzo prosty, bardzo prosty i oszczędny.
Ale wracajmy do tych skołatanych obywateli żyjących tutaj i dziś. do ich potrzeb, które się uzewnętrzniają akurat w przededniu świąt, kiedy muszą stawić czoła czasami bardzo licznej rodzinie. I te wszystkie oczywiście lęki, o których tak dobrze mówisz i w książkach, i w wywiadach, te opierające się na źle funkcjonujących wzorach społecznych i rodzinnych. Ile jest takich osób, na pewno u ciebie sporo, ale w ogóle w społeczeństwie, które właściwie nie cierpią świąt, ukryłyby się gdzieś w jakiejś najgłębszej jaskini, żeby nie uczestniczyć w świętach?
No, mam wrażenie, że tych ludzi przybywa, że święta stały się dla wielu ludzi takim uciążliwym rytuałem. Między innymi, czy nawet przede wszystkim dlatego, że gdzieś wyparowała z nich ta jakaś religijna, duchowa warstwa. I one się stały takim po prostu właściwie charówką, która ma służyć temu, żeby przygotować wielką ucztę, po czym w cierpieniu ją trawimy.
Znaczy, jemy z mniejszym cierpieniem.
Jemy z mniejszym
trawieniem cierpieniem,
ale są kłopoty. A potem czekamy.
Się czysta. Wódka czysta. Rozumiem, że łagodzi te cierpienie.
No tak, ale to też
do
ma
czasu.
Swoje do czasu, ma swoje odwleczone konsekwencje nieprzyjemne. Więc wielu ludzi już od tego ucieka, bo to naprawdę jest coś się złego stało z tymi świętami. To jest jakaś orgia konsumpcji, bo i to na wszystkich poziomach, takich, te prezenty i to nadmiar jedzenia. A poza tym, jeśli traci się tą perspektywę taką duchową, no to też te spotkania rodzinne, które są czasami, odbywają się w rodzinach trudnych, skonfliktowanych i tak dalej, też stają się takim trochę pustym rytuałem, taką, nie wiem, udawaniem zgody i miłości, której tak tam naprawdę nie ma i z tego powodu bywają męczące.
Albo pokazywaniem i puszeniem się i stwarzaniem fałszywego obrazu.
No tak, no to też, to jest powszechne, prawda, ten taki narcystyczny sposób uczestniczenia
w świętach.
Ale to chyba zawsze
tak
czy
było.
W życiu w ogóle, prawda, trzeba się puszyć i ciągle, jak to się mówi, codziennie rano dopompować ten balon, bo on...
bo media społecznościowe czyhają.
Czuwają.
Czuwają, tak. Rozumiem, że czytasz media społecznościowe dla treningu.
Staram się tego unikać. Mam znacznie lepsze pożytki z kontaktu z internetem. No, tam się naprawdę wielu pożytecznych rzeczy można dowiedzieć.
Ale oprócz tych rubryk
media
oczywiście.
Społecznościowe traktuję jako taką okazję do tego, żeby się zorientować, co w ludziach piszczy. Tak, i w jaką
Czyli
stronę.
Jednak pudelek... Plotek.
Pudelek to w ogóle nie zapomniałem, coś takiego istnieje. No ale ze względu na moją pracę też, bo w internecie sporo publikuję kursów takich psychologicznych.
No podcasty również bardzo
podcasty
ciekawe.
Rozwijam taką platformę, która się nazywa Positive Life. I więc muszę być w tym internecie. I tam jakoś promować to, co robię. No.
I powiedz, jak wygląda, nie wiem, statystycznie twoja publiczność internetowa, bo internet jest dla coraz młodszych ludzi. Ja czasami nawet myślę, że już zaczyna się od jakiegoś 13 roku życia to polowanie na widzów, na słuchaczy, bo tego żądają...
Nawet wcześniej,
no właśnie, może już będą sformatowane na 4 lata do 13.
Myślę,
że to już niedługo.
Tak.
A co wiesz o tych swoich słuchaczach?
Prawdę mówiąc, nie za wiele. No, internet jest jakoś anonimowy też w dużej mierze. Więc trudno się
ale
dowiedzieć.
Ale wideopodcasty nie są.
No podcasty nie, no to ja widzę, jaką mam publiczność, tak, ile osób. Mhm. Ale mało wiem o nich. Musiałbym w komentarzach wchodzić na każdą osobę i patrzeć, no tak, ile ma lat i w ogóle i tak dalej. No jak mniej więcej widzę płeć i tak gdyby oszacować średni wiek mojej publiczności, to nie jest tak źle. Ja myślę, że to jest tak troszkę powyżej 40.
Średni. No ale coraz więcej młodych ludzi ma więcej kłopotów. No te kłopoty już się zaczynają właściwie w szkole podstawowej. Zaniedbujemy tam wykształcenie czy wprowadzenie elementów psychologii.
No to w ogóle leży odłogiem. To jest tragedia. Więc ja gdzie tylko mogę i jak mogę, szczególnie w kontaktach z nauczycielami, które się ostatnio szczególnie dość często przytrafiają, no właśnie apeluję o to, żeby...
Jako pacjenci?
Nie. Jako słuchaczy wykładów, czy tam biorę udział w jakichś gremiach, które dyskutują i tak dalej. Więc to apeluję o to, żeby coś zrobić z nauczaniem psychologii, no przynajmniej już w liceach. A szczególnie właśnie psychologii kontaktów międzyludzkich, tak, relacji.
I rodzinnej.
No, to na jedno wychodzi. Mhm. Tak.
Cały czas właściwie mówimy o tym samym. Ja oczywiście wtedy, jak rozmawiam z kimś, kto się orientuje w psychoterapii i psychologii, właściwie ze wszystkich twoich książek, szczególnie z tej ostatniej, najnowszej, nie ostatniej, Trudne związki, wynika, że wszystko zaczyna się w dzieciństwie, to się bierze od babki, matki, ojca, braci,
systemu,
a może
rodzinnego,
prababki i tak dalej. Zależy, jak daleko sięgają te nasze korzenie i jak możemy je prześledzić. Mhm. Czy to tak jest, że naprawdę
no tak jest,
wszystko tkwi w tym?
No to oczywiste, że tak jest. No po prostu budzimy się... Znaczy nie budzimy się,
rodzimy się.
Budzimy się to dużo później ewentualnie.
Budzimy się już jak są w ciąży matki, ale jeszcze tak troszeczkę tam się kąpiemy w tych wodach.
Więc rodzimy się niesformatowani, jak to się mówi. Nie mamy żadnej orientacji w tym, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, szczególnie rzeczywistości międzyludzkiej wobec tych ważnych dorosłych, którzy nas otaczają. No i musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, więc na bezpieczeństwo składa się w ogromnej mierze to, że podobamy się tym ludziom, że oni nas zaakceptują, że oni się nami zachwycą nawet, tak. Więc potem, gdy dorastamy, no musimy też siłą rzeczy przejąć ich poglądy, zgadzać się z ich wizją świata, z systemem wartości, również z tym, co myślą i mówią na nasz temat. No i to są zręby naszej osobowości, powstają w ten sposób. Taki bios w naszym komputerze biologicznym, który potem już porządkuje wszystkie inne zdarzenia, które nas przytrafiają się w życiu. I to jest takie pierwotne oprogramowanie, tak już mówiąc językiem informatyków, które jest pomocne i potrzebne w tym okresie życia. Tylko potem cały problem polega na tym, że my to, co było potrzebne i przydatne w dzieciństwie, przenosimy w dorosłe życie, albo też kompletnie temu zaprzeczamy i tracimy jakby korzenie, tak? I stajemy się jakby wrogami samych siebie. No i to są te komplikacje, które są między innymi opisane w tej książce w kontekście relacji z innymi ludźmi.
No, żeby złagodzić to, co tutaj piszesz o mężczyznach, posługujesz się jak zwykle poczuciem humoru i może to udobruchać bardzo wielu, ale te wzorce mężczyzn, które tutaj opisujesz, no, to są takie dość bezradne, powiedziałabym. To jacyś biedni, nieszczęśni ludzie, bo albo patriarchalni, albo mężczyzna na niby, albo nieodpowiedzialny, albo uzależniony od matki, albo homoseksualny, bezwolny. Akurat homoseksualny to absolutnie nie mówię, że jest bezradny. Bezwolny, kruchy, bez korzeni, niewierzący w miłość, upokorzony, który się pomylił. O, mój faworyt, który się pomylił. Inny niż wszyscy. Ten właściwy. Jest ten właściwy. Po tej lekturze aż się wierzyć nie chce.
To, musiałbym sobie to przypomnieć. Ale chcę powiedzieć, że te wszystkie kategorie w równym stopniu dotyczą też kobiet. Ta książka została napisana, znaczy sprowokowana właściwie przez współautorkę.
Tak, Małgorzata Szcześniak, pisarka, dziennikarka, świetnie prowadząca tę rozmowę.
Która się zatroszczyła o kobiety, o to, że kobiety bardzo często błądzą w swoich wyborach, takich właśnie związanych z relacjami z mężczyznami. Ale tak naprawdę, ja nawet wstępie o tym piszę, że to można by właśnie tą samą książkę, zmieniając tylko rodzajniki, napisać dla mężczyzn.
Oczywiście. No tutaj przyznaję sprawiedliwie, że zaczynasz od kobiet. Analizujesz kobietę współczesną. Skąd się wzięła kobieta współczesna? Ile ma w tym wspólnego nasza kultura, albo właściwie jakaś neokultura, kult jednostki, wpływ internetu, wpływ progesteronu, zupełna zmiana funkcji męskich, żeńskich, co doprowadza do zanikania narodów rodczych u mężczyzn i tak dalej. Więc coś jest nie tak i z kobietami, i z mężczyznami.
Zdecydowanie.
Ci się osłabiają, te rosną w siłę, ale żałują, że mają tyle siły, bo wolałyby jednak, żeby to było zrównoważone.
No ale to musi się wydarzyć. Tak? No, mężczyźni muszą się jakoś adaptować do tej zmieniających się kobiet, i które, jak powiem, zaczynają rozwijać swoje prawdziwe możliwości i aspiracje. Miejmy nadzieję, że ten okres przejściowy, choć że rzeczywiście o stan mężczyzn można się niepokoić też na takim poziomie biologicznym. Tak?
No i bezpłodności.
Bezpłodności, prawda, kłopotów z erekcją, które są teraz jakoś strasznie powszechne i wczesne.
Zanik jąder.
Ale to już środowisko biologiczne o tym decyduje i prawdę mówiąc, nikt się tym poważnie nie zajmuje. Ja już krzyczę od lat, uwaga, bo świat tonie w progesteronie.
Który jest wszędzie, w powietrzu, w
glebie,
ziemi,
w wodzie, tak, w jedzeniu tym samym.
Bo ileż to już lat trwa tabletka, prawda?
Antykoncepcyjna, która jest właśnie progesteronem czystym, więc i to wszystko gdzieś potem, prawda, jest wydalane przez kobiety i trafia do obiegu biologicznego. No i to, i prawdę mówiąc, już nie wiadomo, czy uda nam się tego pozbyć, tak? Jak?
Biedni mężczyźni to spożywają.
Tak, ale też kobiety cierpią z tego powodu, bo na przykład dziewczynki przedwcześnie się rozwijają w tych czasach. Już, prawda? Można słyszy się o dziewczynkach 9-10-letnich, które zaczynają miesiączkować. Czyli zupełnie niedojrzałe psychicznie i emocjonalnie dzieci przechodzą burzę hormonów, więc też trudno wtedy o to, aby odpowiedzialnie się mogły zachowywać w kontaktach seksualnych, takich pierwszych czy wyborach.
A w dawnych czasach, tych historycznych, sięgających do najdawniejszych, ale oczywiście średniowiecze to się nasiliło, to jednak kobiety rodziły dzieci, a raczej dziewczęta rodziły dzieci właśnie w wieku lat 13, czasami 14. Mówię o tych rodzinach królewskich czy arystokratycznych, więc ten proces może powrócił z jakichś przyczyn. Oczywiście to okropne, że tak wcześnie musiały rodzić, bo to jednak wymaga pewnej dojrzałości od kobiety, żeby zrozumiały w ogóle, co się dzieje.
No, w arystokratycznej rodzinie czy królewskiej było łatwiej, tak? Bo
się nie zajmowały.
Dostawało się dużo wsparcia w tej sprawie.
Tak, łącznie z karmieniem.
Na przykład, tak. A tutaj w tych rodzinach współczesnych no, może być bardzo trudno z takim przedwczesnym zajściem w ciążę. Komplikacje życiowe dla takiego dziecka są potem ogromne.
No i dla takiej dziewczyny. Dochodzi do sytuacji ekstremalnych, chyba gdzieś wspomniałeś o tym, albo czytałam i pomyliło mi się w naszych słynnych mediach internetowych, że młody chłopak zamordował swoją 13-letnią dziewczynę, która była w ciąży. Czyli to jest już taki no drastyczny, ekstremalny, nie wiem, głos rozpaczy.
Tak, no to krzyk wręcz.
Krzyk,
który no, krzyczy o to, żeby te dzieci wcześniej przygotowywać do tego, że zaczynają działać bardzo ogromne siły w ich organizmach i że to trzeba już wcześniej uczyć się jakoś mitygować i kierować tym wszystkim. Więc no, ja dlatego jestem zdecydowanym zwolennikiem no, wprowadzenia takiej dobrze przemyślanej edukacji seksualnej, czy w ogóle edukacji związanej ze zdrowiem do szkół, szczególnie licealnych. No ale może chyba nawet wcześniej to już będzie niedługo potrzebne, bo no, jak dziewczynki w podstawówce dostają miesiączki, no to te sprawy się naprawdę robią groźne.
To teraz tak, no bo mówisz, że jesteś optymistą, że pomimo tych zmian albo obserwując te zmiany nie widzisz jakichś, nie wiem, bolących i przerażających nieregularności, bo jesteś optymistą.
Jestem optymistą w takim
sensie.
Ale
jesteś optymistą.
W sensie, że wiem z własnego życia i wiem z życia wielu ludzi, które mogłem obserwować z bliska jako terapeuta, że ludzie rozwijają się przez kryzysy. Że to kryzysy mobilizują nas do tego, żeby coś zrozumieć, zajrzeć w siebie, dowiedzieć się czegoś więcej, aby uniknąć w przyszłości takiego bolesnego kryzysu. Więc podobnie w megaskali. No, mam wrażenie, że ludzkość też się nie rozwija przez kryzysy, choć idzie to jakoś wolno i opornie, bo ciągle nie możemy zrozumieć, że wojny na przykład są po prostu absurdem kompletnym i właśnie jakimś barbarzyńskim przedsięwzięciem.
Zawsze się zastanawiam, kto nie może tego zrozumieć, bo my wszyscy rozumiemy, szczególnie rodziny, kobiety, no odpowiedzialni za dzieci, nie rozumieją.
No to jest pytanie, dlaczego my, prawda, wybieramy takich przywódców, którzy tego nie rozumieją albo przestają to rozumieć w którymś momencie.
No skąd mamy wiedzieć? Zaczyna jako, nie mówię o Putinie, bo on zaczynał od wojska, ale zaczyna jako człowiek inteligentny, wykształcony, wszystko jest w porządku. No w przypadku akurat Trumpa jest zbyt opalony, co już budzi pewne wątpliwości, ale zaczyna jako względnie normalnie funkcjonujący. To nie to, że my takich wybieramy, co się z nimi dzieje potem.
No bo władza demoralizuje, tak? I przewraca w głowie.
Ale to nudne.
Szczególnie ludziom, którzy mają tendencję takie właśnie do stawania się autokratami i takimi ludźmi, którzy tyranami, jak to się mówi, tak? I właściwie to ta kategoria ludzi spycha ludzkość w stronę wojny najczęściej. No to zresztą widać też z niedawnej historii, prawda? No Hitler, Stalin, Putin, ludzie, którzy zdobywali władzę no, w taki sposób, który się opierał się na dezinformacji, prawda, tworzenia jakiejś iluzji, obietnicach bez pokrycia i tak dalej.
Tak, ty masz do czynienia w swojej pracy terapeutycznej właściwie w dużej mierze, tak, z osobami przeciążonymi stresem, z tymi, którzy źle funkcjonują w tym stresie w pracy. To nawet ma dobre z angielskiego określenie zataskowani. To jest jedna z tych głównych cech naszego społeczeństwa współczesnego. Skąd to się zataskowanie bierze i jak możemy z nim walczyć? I czy ona dotyczy tylko mężczyzn, bo to ciągle jest jakiś rodzaj męski, a tu przecież kobiety są również przetaskowane.
No, to jest powszechna dolegliwość i powszechna sytuacja.
Co ona oznacza?
No to ona oznacza, że jesteśmy źle formatowani przez system, w którym żyjemy i przez wartości, które są jak gdyby pod glebiem tego systemu, że jak można uniknąć takiej sytuacji zataskowania, tak, skoro niektórzy odważają się chciwość nazywać cnotą, prawda? I podstawową definicją sukcesu jest sukces materialny. Czyli mieć. Mieć jest najważniejsze. Już nikt nie mówi o być.
Być w mieniu.
Być w posiadaniu.
Jest lepiej.
Być w posiadaniu. Być w posiadaniu. No i to oczywiście powoduje taką gonitwę, taki wyścig, że ludzie nie mogą się w tym opamiętać. I w dodatku to tak działa, że jeśli osiągniemy już jakiś poziom sukcesu, tak, takiego materialnego, no to nie możemy się tym nasycić. Nie potrafimy powiedzieć wystarczy, dość, bo sama mechanika systemu napędza nas ciągle do tego, żeby jeszcze więcej zarabiać, więcej konsumować i po prostu nie ma temu końca.
Ale to jednak chyba dużo zależy od wzorców rodzinnych, czy nawet od regionu w danym kraju, bo to się bardzo różni. Inni są ludzie na Śląsku, inni na Zachodzie.
Ale wzorce rodzinne coraz mniej się liczą. W tej chwili jest media społecznościowe, tak, i cała maszyneria promocji i marketingu rzeczy i usług. No jest tak potężna, że nie sposób się przed tym wybronić, nawet jak system rodzinny nas próbuje przed tym uchronić.
A co sądzisz o tych współczesnych, bo już trochę wspomniałeś o tym, o tych współczesnych biegunach, tych, którym się wydaje, że ciągłe zmienianie miejsca, ciągłe podróżowanie, ciągłe szukanie bodźców, ale też czerpiący dumę z tego, że tak mogą się miotać po świecie. Co o nich sądzisz? Czy oni są w stanie rozwijać się poprzez te ciągłe ruchy? Czy to jest też jakiś wyraz przetaskowania?
No to zależy od ich motywacji. No, generalnie ja mam pozytywną opinię na temat takich ludzi, ponieważ oni uciekają od tego przerostu konsumpcji, takiej nadkonsumpcji, że oni potrafią żyć gdzieś tam, prawda, wynajmując różne miejsca w różnych miastach i częściach świata, pracować zdalnie i właściwie, jak to się mówi, na bieżąco wiązać koniec z końcem jakoś. A czasami, jeśli są zdolnymi informatykami na przykład, bo to oni głównie mają takie możliwości, no to mogą też zupełnie nieźle zarabiać. Ale generalnie żyją skromnie. Oni są jak gdyby z jednej strony napędzają ten system, bo ten system w tej chwili właściwie na informatyce stoi, ale z drugiej strony nie uczestniczą w nich jakby w tym systemie, więc nie napędzają go swoją konsumpcją. To interesujące zjawisko i znam wielu takich ludzi i oni wyglądają na szczęśliwych ludzi, bo właściwie się
niczego nie muszą.
Trochę bawią, trochę pracują. Prawda? I
no trochę nie muszą mieć rodziny.
Trochę nie muszą. No, czasami zakładają, są w jakichś związkach. Prędzej czy później pewnie to się skończy jakąś rodziną, ale, ale to nomadzi to jest, to są nasze korzenie, prawdę mówiąc, jak wielka pisarka już to opisała.
Tak jest, Olga Tokarczuk. Ale ja mówię też o takich innych nomadach, nomadach wychodzących z dobrobytu. Oni nie podróżują z plecakiem, tylko poruszają się własnymi samolotami i mają jakąś nieprawdopodobną potrzebę zmian miejsca ciągle. I jakby, nie wiem,
no to jest
sprawiającego oczywiście wrażenie na innych, popisywania się. Czy to też jest wartościowy pęd?
Tak. No, znaczy to nie jest wartościowy pęd. Choć też napędza koniunkturę, prawda? Różnych hoteli, spa, samolotów, linii lotniczych.
I tego całego przemysłu, nam grozi.
Rozrywki. I wypoczynku, więc no ale oni prawdopodobnie są ofiarą takiej potrzeby nieustannej stymulacji, prawda? I takiego pewnie nie do końca świadomego impulsu pogoni za sytuacją idealną, za jakąś odrobiną szczęścia, tak? Takiego poczucia szczęścia, spełnienia. No i to spełnienie im bez przerwy ucieka, prawda, jak horyzont. Więc no, oni są właściwie nieszczęśliwi. Często są nieszczęśliwi.
To chyba zależy od potrzeb charakteru. Ale to właściwie trochę odnosi się do grupy mężczyzn, kobiet, o których piszesz tutaj w trudnych związkach, bo o wpływie internetu, o wpływie, no mówię o tych społecznościowych portalach, czy tych w telefonie, to już od, nie wiem, pierwszego roku życia zaczynają śledzić. No stwarza to taki współczesny świat, jakieś bańki. Wszystkie są nagle kardaszjankami, chociaż ostatnio już z mody wypadają, więc coś nowego się szykuje.
Zgadzam się z tym, tak. Znaczy to, te podróże są też często napędzane właśnie taką potrzebą budowania na nowo swojej reputacji, czy podtrzymywania takiej reputacji, nie wiem, wyjątkowego człowieka, czy wyjątkowej rodziny, wyjątkowego związku. I te fotografie, które się pojawiają z tych wszystkich chwil nadzwyczajnych, no robią inne.
Są tylko chwile nadzwyczajne. Właśnie. I o dziwo, tylko kobiety są w jednej pozie sprawdzonej. Mężczyźni też w jednej, gdzie wychodzi muskulatura i niesłychane zadowolenie na twarzy.
No właśnie, jakiś tam bardzo dobry zegarek na przykład przy okazji, czy jakiś element.
A wśród nomadów bioru. To się też, wiesz, tutaj łachmany, ale zegareczek jest,
ale myślę,
różnie
że,
bywa.
Że to się przeje, że to już, że już są objawy zmęczenia tak wyraźne.
Gubią te zegarki.
Ale też ustawodawcy i edukatorzy już myślą o tym, żeby jednak tą młodzież przed tym uchronić, żeby ich nie wkręcać w tę taką grę pozorów. To targowisko próżności, jakim jest internet bardzo często w niektórych swoich obszarach. No to na przykład, nie wiem czy słyszałaś, ale Australia w tej chwili już chyba wprowadziła, albo za chwilę wprowadzi zakaz
telefonów.
Nie telefonów, ale dostępu do z mediów społecznościowych dla nastolatków do 16 roku życia. To jest.
Ale no, zakazu stałego, trwałego czy regionalnego?
No,
czy okresowego?
Tego obowiązującego pewnie na terytorium Australii, no, w tym państwie. To jest trochę rozpaczliwy, powiedziałbym, gest, ale bo technicznie
wiem,
pewnie
dobry,
bardzo trudny
do. Będzie to owoc zakazany, to nie wiem, czy to rozsądne.
I trudny technicznie do przeprowadzenia. Ale jest to też jakiś krzyk. No, czas coś z tym zrobić, bo to, co się dzieje z młodzieżą, jest w tej chwili no, delikatnie mówiąc, zasmucające.
No tak, poziom depresji i jakby od zmiana tego tej granicy wieku, kiedy zaczyna się depresja i już przetaskowanie. Ale wracając do tej Australii, to może być zabawnie, jak się stworzą na przykład gangi tych, którzy jednak w jakichś niszach,
podziemiach,
w górach wysokich, w jaskiniach, tam jest dużo jaskiń w Australii, używają sobie internetu i używają sobie na internecie. To by było zabawne.
No, pewnie tak to będzie wyglądać.
A co jest w ogóle zabawnego w tych schematach? Bo ty na wszystko patrzysz z poczuciem humoru, prawie na wszystko. Na pewno na siebie, jako osoba szczera, wyjątkowo chyba w tym środowisku psychoterapeutycznym. Mówisz o sobie też z dowcipem, z mądrością, o swoich przeżyciach. Może dlatego też jesteś bardziej wiarygodny niż wielu innych. Jak widzisz tutaj przyszłość tych grup, o których mówimy?
W tym kontekście, tak?
Tak, tak.
No, generalnie ludzkości przydałaby się właśnie jakiś dystans do siebie, a szczególnie do dotychczasowych osiągnięć tej ludzkości. Bo niedawno się spotkałem z takim pytaniem ciekawym. Gdybyś nagle z tą wiedzą, którą masz, przeniósł się do średniowiecza, to co byś, czego nowego i potrzebnego mógłbyś nauczyć tych ludzi? No i prawdę mówiąc, ja poczułem się bezradny. No co ja mógłbym? Że oni sobie znacznie lepiej radzili z życiem niż my sobie radzimy teraz.
Na pewno bardziej ekologicznie.
No ekologicznie, bardziej tak powiem zmysłowo i dotykowo. I oni byli zanurzeni w życiu, byli w kontakcie, prawda, z przyrodą. Mieli też jakąś duchowość taką czy inną, ale bardzo, bardzo mocną, zakorzenioną gdzieś w sercach. Więc a my uważamy, że my się rozwijamy. Ja prawdę mówiąc obserwuję raczej regres. Regres, tak. No. Regres. I to, co mnie uderza ostatnio, no to właśnie utrata wiary w człowieka. Między innymi takim bardzo, moim zdaniem, niebezpiecznym, dramatycznym tego przejawem jest to ten zachwyt i pokładanie jakichś nieprawdopodobnych nadziei w AI, w sztucznej inteligencji. Że to teraz nareszcie mamy coś, co nam rozwiąże nasze wszystkie ludzkie problemy.
Pierwszy raz słyszę od wykształconego człowieka, że to nam pomoże rozwiązać ludzkie. Ja wiem, że to mówisz oczywiście ironicznie.
Ale no widzisz, jaki jest entuzjazm na ten temat, prawda, w mediach i tak dalej.
To wystarczy kilka filmów futurystycznych zobaczyć.
Ale niektórzy w ogóle może nie oglądają tych filmów albo nie pamiętają o tym.
Tylko cały czas w tym Instagramie.
Więc to co nam grozi, to, że sztuczna inteligencja będzie nas wyręczać we wszystkim niemalże, tak?
I lalki, jakby lale szczególnie popularne w Japonii już będą zastępować kobiety.
Oczywiście.
Tylko kto będzie rodził i jak.
No to
znaczy
to
jak
wiesz,
się zapłodni, to już wiem.
No
ale
to mamy przecież wizję tego w naszym słynnym futurystycznym filmie pod tytułem
Seksmisja.
Seksmisja właśnie, seksmisja.
No tak, genialny film. Oczywiście.
To po prostu był nieprawdopodobny.
Ale już spotykasz się z tymi ofiarami seksmisji, czy bohaterami seksmisji.
No tak, no oczywiście, że tak. No, ale my trochę wszyscy zmierzamy w tą stronę. No. Więc może nie dosłownie, tak, ale no, gdzieś też taka skala manipulacji społecznej narasta. No, mamy absolutny kryzys zaufania w tej chwili, który też narasta do wszystkiego. Tak? No, nie tylko przestaliśmy wierzyć w własne możliwości i projektujemy je na sztuczną inteligencję. ale też jest kryzys zaufania do nauki, do religii, do polityków, do medycyny. No, gdzie spojrzeć, mamy problem, prawda? I to jest bardzo niepokojące, bo to grozi jednak jakimś rodzajem chaosu takiego aksjologicznego, dotyczącego wartości w ogóle, czy nawet jakiegoś na poziomie porządku społecznego i spokoju.
Czy zbiorowej depresji.
Zbiorowej depresji i agresji.
Agresji i zbiorowego samozniszczenia.
Tak,
ale to już mieliśmy przerabiane.
No więc zobaczmy.
No nie na taką skalę. Ty widzisz to na większą skalę.
To będzie na wielką skalę się może odbywać i nie możemy ulec takiemu złudzeniu, że sztuczna inteligencja cokolwiek nam załatwi. Bo jest to po prostu maszyna, którą trzeba się umieć posługiwać, ale nie pozwolić się wyręczać we wszystkim. A młodzież już w tej chwili pisze wypracowania przy pomocy sztucznej inteligencji. Prace naukowe powstają w ten sposób. No jest skala...
Filmy powstają w ten sposób.
No filmy już powstają.
Scenografie powstają.
Tak.
Biedni aktorzy niedługo będą sztuczni.
No, medycyna już jest właściwie opanowana w dużej mierze przez boty. No ale jest pytanie, kto będzie uczył chirurgów? Takich
roboty.
No, ale już chirurdzy przestaną być potrzebni, ale więc to nie jest prawdziwy postęp. To my zmierzamy do jakiegoś regresji i będziemy się uczyć głównie tego, jak obsługiwać te wszystkie maszyny, które nas z kolei będą obsługiwać.
No i wyręczać. No może w końcu będą jakieś urodziny dzieci przyzwoite.
Estetyczne
i przyzwoite.
W produkcji dzieci nas nie mogą wyręczyć, choć już są.
Nie, no sztuczna
podobno
macica.
Już jest sztuczna macica gdzieś tak w produkcji niemalże, już w testach.
Może wtedy ludzie w końcu będą szczęśliwi.
No obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie.
Bo też na pewno...
Bo ludzie są szczęśliwi, jeśli realizują swój potencjał. I taki ludzki, umysłowy, duchowy, emocjonalny.
No ale nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego potencjału.
No.
Ci zakompleksieni, ci żyjący w cieniu władczych matek, władczych ojców, pewnego okrucieństwa. No wiadomo, że to wychodzi od niemowlęctwa wręcz.
No ale poczucie nieszczęścia i krzywdy jest właśnie dowodem na to, że nasz potencjał nie realizuje się w taki sposób, który powinien się realizować, więc ja nie sądzę, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi, gdy już sztuczna inteligencja będzie nas obsługiwać we wszystkich niemalże sprawach. Tylko gdzieś pojawi się w którymś momencie odruch ducha ludzkiego, który powie zaraz, coś tu się nie tak dzieje. Musimy chyba znaleźć inny sposób, inne drogi, inne wartości.
No ale coś nie tak się dzieje i na pewno doskonale o tym wiesz, w krajach skandynawskich, które zawsze były uznawane za niemal doskonałe pod względem socjalnych usług i traktowania bardzo takiego fair ludzi, prawda? Stwarzania prostego, ale godnego życia. Tymczasem jakby poziom, skala samobójstw młodzieży w tych krajach od najwcześniejszych lat życia jest chyba największa na świecie, więc z tego cudownego czegoś.
No coś tam się zachwiało i to jakoś na przestrzeni
ostatnich
20-30 lat. No bo tam trochę obowiązywał taki przymus szczęścia. I to tam ja dość sporo bywałem właśnie w Szwecji.
I ciągle się czułeś szczęśliwy.
Nie, i tam właśnie nie wypadało się czuć nieszczęśliwym. Więc no to nie może na tym polegać. Oczywiście, że umawiamy się, że jesteśmy szczęśliwi i nikt nie mówi o nieszczęściu. To podobnie było u nas w komunie, prawda, w czasach komuny.
No ale w Stanach dalej to, no i wielu w cywilizacjach zachodnich, ale szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, po prostu jest przymus bycia szczęśliwym.
Nie, nie, nie.
Ja mówię o tych sferach biznesowo-handlowo-pochodnych, o tej wyższej warstwie średniej, ale też i bogatej.
Ale to wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to jest pewien pozór, że to jest taka konwencja towarzyska. Tak? How are you? I'm fine. Tak? I już. I to znaczy, że no, nie rozmawiamy o kłopotach, tak? Ale jednocześnie no, w Stanach przecież najbardziej rozwijają się usługi takie terapeutyczne, pomocowe.
Choć chyba najbardziej w Ameryce Południowej to funkcjonuje świetnie.
Co?
Te usługi psychoterapeutyczne.
Południowej?
Tak.
Tak. No, to nawet z tego sobie nie zdawałem sprawy.
Ja tak czytałam, że tam jest bardzo szeroka edukacja, ale to nieważne.
No więc to tam nie jest tak prosto. No, oczywiście skala problemów narasta. Stany są w bardzo trudnej sytuacji i ciekawe, jak nowe przywództwo sobie z tym będzie radzić.
Ale ciekawe, jak przywództwo szwedzkie sobie z tym poradzi.
No w ogóle no, przywództwo szwedzkie musi sobie też poradzić z tym, no, że nie wolno udawać, że jest dobrze, skoro nie jest dobrze. No i niestety wszyscy politycy mają taką skłonność, żeby udawać, że jest lepiej niż jest, no bo to im gwarantuje sukces w następnych wyborach lub przetrwanie do końca kadencji. Więc tu się zakłamujemy bardzo. Tak? I właśnie no te takie problemy, jak na przykład powszechna depresja u dzieci, ona nie jest tylko w Szwecji, to jest w tej chwili niemalże wszędzie. Ponad 40% już chyba teraz dzieci ma zdiagnozowane stany depresyjno-lękowe, a nawet
depresję. Ale w słonecznym, biednym Meksyku nie.
No może tak.
W Kostaryce raczej
no, ale,
nie.
Ale właśnie tu, gdzie jest dobrobyt, to charakterystyczne, prawda? Tak. Niby dobrobyt, wysokie PKB, tak? No, ludzie coraz więcej zarabiają, a dzieci są coraz bardziej nieszczęśliwe.
Samotne.
No i jaka jest odpowiedź systemu na to? No wybudujemy więcej szpitali i zrobimy, prawda, więcej usług takich psychologicznych dla dzieci. No, ale nikt nie pyta o powody. Dlaczego? A pytanie o powody jest trudne, bo wymaga zmian systemowych. I o tym się nie mówi.
No, wymaga przede wszystkim likwidacji tych roboto-ludzi, od których się coraz więcej chce w pracy i stwarza ten przerost stresu, który no, tak często musisz tłumaczyć,
no tak, no,
leczyć.
To też wymaga zmian systemowych właśnie. No, trzeba by inaczej jakoś zdefiniować mierniki sukcesu. Tak?
Na koniec chciałabym powiedzieć o czymś bardzo optymistycznym, bo w książce Trudne związki piszesz o tym na koniec, że istnieje możliwość idealnej, prawdziwej miłości i szczęścia. Bardzo to zależy od wzorca męskiego, od zobaczenia przez kobiety mężczyzny jako rycerza okrągłego stołu, najlepiej jako Robin Hooda, jako bohatera społecznego, sprawiedliwego, dobrego. No, spotkałeś się z takimi?
To to nie jest mój pogląd.
Czyli to tutaj powtarzasz pogląd inny?
Chyba tak.
Bo mogę zacytować.
Chyba tak, trochę.
A może już zapomniałeś i byłeś wtedy
nie, ale
zbyt optymistyczny?
No, jest coś takiego w tej książce. To...
No jest w rozdziale. W rozdziale ten właściwy.
No.
Ten właściwy. Tu się odwołujesz do tęsknoty, do właśnie rycerza.
Ja mówię o tęsknotach. Tęsknoty są takie ciągle, tak? Ale
no tak.
Ale ten właściwy to już musi być zupełnie inne, ponieważ kobiety się bardzo zmieniają. Już nie ma tych właściwych kobiet. Już nie ma ani tych właściwych dla patriarchatu kobiet, które właśnie miały tego typu marzenia. Ale też mężczyzn tego typu też już nie ma. Ja myślę, że nas czeka takie trudna transformacja. Jesteśmy w trakcie bardzo trudnej transformacji i takiego dążenia do partnerstwa w związkach, które musi się sprowadzać do tego na poziomie psychologicznym, że kobiety zaakceptują w sobie i też zaczną realizować ten aspekt męski, który Jung nazywał animusem, a mężczyźni zaakceptują w sobie ten aspekt kobiecy, który Jung nazywał animą. I że wtedy dopiero będziemy się mogli spotkać, że właściwie nie będziemy się wiązać na zasadzie wiódł ślepy kulawego, prawda? Bo wtedy ślepemu nie zależy na tym, żeby kulawy przestał kulać, a kulawemu nie zależy na tym, żeby ślepy zaczął
potworna
widzieć.
Potworna symbioza.
Jest to taka, prawda, ustawka, która blokuje rozwój obu stron. No i tutaj musimy pójść na to, żeby właśnie dawać sobie nawzajem wsparcie w tym, abyśmy w pełni i kobiety, i mężczyźni w związkach realizowali swój potencjał.
Ja na koniec, już drugi raz koniec, ale akurat z tej twojej wypowiedzi przypomniałam sobie taką rozmowę telewizyjną jakieś 10 lat, kilkanaście lat temu, taka bardzo kulturalna rozmowa w bardzo kulturalnym programie i kanale. I tam zgromadziło się szereg wielkich artystów, reżyserów, aktorów, takich raczej po 60, jak nie więcej. I temat był taki jak my dzisiaj, święta. Jak wspominają święta? Wybitny reżyser mówi: no mama robiła takie wspaniałe pierogi. Wybitny aktor mówi tak: babcia robiła najlepszy makowiec. Jeszcze inny, trochę młodszy: nie no, moja żona robi takie te jajeczka z majonezem. Że nie. No i tak, wspomnienia świąt przez tych mężczyzn były tylko poprzez kobiety, które gotowały smaczne potrawy. Ale ja się zastanawiałam, a może to daje szczęście tym kobietom?
No, jeśli szczęściem
tak.
kobiety jest uszczęśliwiać mężczyzn, no to pewnie tak. No. Ale pytanie ciekawe byłoby zapytać o to kobiety. Bo to...
Tak, tak. No to życzymy wielu kobietom, szczególnie jak tego nie robią na co dzień, prawda? Nie muszą gotować po pracy, dzieci przy piersi, prać w międzyczasie. No wystarczy przeczytać świetną książkę Chłopki, żeby wiedzieć, od czego uciekać w życiu.
Właśnie.
To dziękuję ci bardzo za rozmowę i życzę dużo szczęścia.
Dziękuję, wzajemnie.